Cześć! Dzisiaj razem z Dagmarą Sagan porozmawiamy o pracy social media managera, o podróżowaniu własnym samochodem po Meksyku i o rzeczach, które warto pamiętać, jeśli chcesz zostać cyfrowym nomadem. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Dagmara od 7 lat prowadzi własną firmę zajmującą się social mediami i copywritingiem. Od 5 lat pracuje zdalnie dla polskich firm zarówno prowadzących biznes nad Wisłą, jak i poza granicami, np. w Dubaju, w Holandii czy w Niemczech. Przez ten czas prowadziła życie cyfrowego nomady. Mieszkała i pracowała z wielu krajów europejskich, a także w Ameryce Łacińskiej. Obecnie jest w Meksyku, który przemierza samochodem. Cześć Dagmara, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia na podcast.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dagmara, bardzo cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać, dlatego że po pierwsze śledzę Cię już od dłuższego czasu na Instagramie. Tutaj porozmawiamy sobie o Twoich podróżach i o tym, jak podróżujesz samochodem, szczególnie po Meksyku. Natomiast na sam początek chciałem podpytać Cię, jeśli chodzi o Twoją pracę, czyli wiem o tym, że zajmujesz się social mediami, copywritingiem przede wszystkim. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tym właśnie, jak wygląda na co dzień Twój dzień pracy?
Znaczy ja pracuję głównie na projektach i skupiam się przede wszystkim właśnie na copywritingu. To jest takie moje główna działalność. Jak pracuję, mam do przygotowania po prostu ileś tekstów dla różnych firm z różnych branży. Jest po prostu termin, w którym mam je oddać, przygotować, jakby to, kiedy je wyślę i jak wygląda moja praca przez ten czas od zlecenia do oddania tekstu, zależy tylko ode mnie, ile też godzin na to poświęcę. Jeżeli chodzi o social media, jest to troszkę trudniejsze, ponieważ dochodzi tutaj też obsługa zapytań, tak, które firmy dostają poprzez fanpage czy Instagrama, więc tutaj bardziej trzeba być jednak na bieżąco i mieć dostęp do internetu, żeby przede wszystkim te zapytania dochodziły, no i żeby można było odpisać. Bo ja zajmuję się taką kompleksową obsługą oprócz kwestii reklamowych, czyli nie zakładam reklam, ale tworzę grafikę, tworzę copy i obsługuję skrzynki odbiorcze, tak nazwijmy to. Też ustawiam fanpage, tak, pod względem na przykład wiadomości automatycznych, które się wysyłają i tworzę strategię działania na takich firm w mediach społecznościowych. Więc jest to takie dwie moje działki i one są po prostu bardzo projektowe, tak? Czyli jest projekt, trzeba pracować, nie ma w tym momencie nic do pracy, więc ja mam urlop.
Rozumiem. I w jaki sposób najczęściej wyszukujesz tych klientów? Masz jakąś stronę internetową?
Wiesz co, ja nie mam strony internetowej, więc tak trochę szewc bez butów chodzi. Ja dość dawno zaczynałam już swoją działalność i wtedy faktycznie na początku, czyli praktycznie 7 lat temu, poszukiwałam tych klientów intensywnie i korzystałam z portali, które były wtedy na topie. To była Oferia, freelancer.com, jakieś giełdy tekstów i takie tego typu rzeczy. Korzystałam też z grup na Facebooku dedykowanych poszukiwaniom copywriterów czy tam social media menadżerom. W tym momencie jakby ja mam tylko klientów z polecenia w większości lub są to osoby, które faktycznie gdzieś tam wynajdę, że potrzebują copywritera i to jest bardzo takie wpisane w mój profil działalności, bo ja głównie zajmuję się tworzeniem kontentu z zakresu podróży, aranżacji wnętrz, medycyny estetycznej, szeroko rozumianej, kosmetyków, nieruchomości. To są takie moje główne działki, z których piszę. I w tym też się jakby specjalizuję, więc ja jakby nie szukam na przykład klientów, którzy chcą, żeby im pisać o, nie wiem, prawie, IT, czy jakichś innych dziedzinach, na przykład samochodach, tak? Bo ja jakby mogłabym to zrobić, ale przy dużym researchu i przy bardzo dużym nakładzie pracy, tak? Nie byłby to też tekst ekspercki, a ja po prostu w takich się specjalizuję, nie piszę pod SEO typowo.
Rozumiem. Ja wiem o tym, że akurat ta branża jest dosyć popularna wśród osób, które chcą zacząć pracować zdalnie. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o narzędziach, z których korzystasz na przykład do robienia grafiki? Czy są narzędzia online typu Canva, czy inne aplikacje?
Znaczy, tak, to są. Ja głównie korzystam z Canvy, bo ja nie jestem grafikiem. Ja przygotowuję proste narzędzia, proste grafiki, więc korzystam też z prostych narzędzi typu Canva, w jakimś bardzo małym zaawansowaniu Photoshop. Jeżeli chodzi o pisanie, no to tak naprawdę wystarczy Word, tak? Lub dokumenty Google'a, w których możesz pisać. I właściwie większość tutaj klientów, przynajmniej moich, pracuje na dokumentach Google'a. Jest to na tyle wygodne, że można tam nanosić poprawki, prawda, w czasie rzeczywistym, wszyscy to widzą. Oczywiście jest też mnóstwo innych narzędzi, z których można korzystać. Ja osobiście tego nie robię, bo mój styl pracy jest taki bardzo spontaniczny i nieuporządkowany wręcz. Ja na przykład nigdy nie mierzę czasu swojej pracy, ale są takie na przykład narzędzia, które, prawda, są w stanie zmierzyć, ile piszesz jeden tekst, ile ci tam zajmuje wyszukiwanie słów kluczowych. Oczywiście tutaj są narzędzia do wyszukiwania słów kluczowych. Chyba takim też najprostszym, z którego korzystają początkujące osoby, to jest właśnie Google słowa kluczowe, więc można sobie wtedy podpatrzeć. No i są też narzędzia, prawda, do planowania pracy, choćby Asana czy też tablice Trello, z których też wiem, że wiele osób korzysta. Większość z tych narzędzi, takich, które gdzieś tam ja miałam do nich dostęp, to były płatne, więc jakby z płatnych nie mogę żadnych polecić.
No właśnie, wspomniałaś tutaj o zarządzaniu swoim czasem. W jaki sposób łączysz w ogóle pracę z podróżami i czy wyznaczysz sobie jakieś godziny pracy, czy po prostu to wszystko zależy od danego klienta i projektu?
Ja jakby zarządzam czasem bardzo chaotycznie, pewnie dla większości osób byłoby to chaotyczne. Nie mam stałych godzin pracy, nie mam stałych dni pracy. Ja jakby przez te 7 lat próbowałam różne sposoby. Próbowałam pracować na przykład w tygodniu, a weekendy robić sobie wolne. Próbowałam na przykład pracować 4 godziny, później robić sobie jakąś tam drobną przerwę i znowu pracować. Tam, nie wiem, 3-4 godziny, ale to też jakby nie jest dla mnie możliwe ustalenie takiego stałego rytmu dnia. Więc ja zawsze pracuję w momencie, kiedy jest to potrzebne, bo czasem na przykład muszę napisać bardzo dużo treści i wtedy po prostu muszę przysiąść i to zrobić, a innym razem są to jakieś pojedyncze teksty, na przykład do newslettera, i ja to jestem w stanie zrobić bardzo szybko. No więc ja nie mam stałych godzin pracy, nie zarządzam tak czasem, wszystko dzieje się spontanicznie i łączę to po prostu tak, że jednak praca ma dla mnie priorytet. Więc jeżeli wiem, że na przykład mam bardzo duży projekt, to zostaję w jednym miejscu dłużej i go kończę kosztem przemieszczania się, tak? Czyli na przykład jestem gdzieś miesiąc, kończę projekt i później dopiero jadę do kolejnego miejsca. Nigdy jakby próbowałam też pracować, powiedzmy tak, w podróży, tak? Czyli nie wiem, w pociągu, samolocie, autobusie, samochodzie, ale jednak dla mnie pisanie na przykład, jeszcze tam w pociągu to okej, czy w samolocie, ale na przykład w samochodzie czy w autobusie jest to zupełnie dla mnie niewygodne i jakby nie jestem w stanie tego robić, więc jedynie co, no to nie wiem, oczekując, tak, na dworcu, na jakiś transport, to tak, czasem mi się zdarza to robić.
Czy wobec tego uważasz, że taka praca jest dobra właśnie dla osób, które chcą zacząć pracować zdalnie? Jeśli tak, co byś poradziła dla osób, które chcą zacząć?
Czy na pewno jest dobra dla osób, które chcą zacząć zdalnie pracować? Myślę, że muszą się nauczyć dużej elastyczności, takiego pewnego luzu, tak? Bo jeżeli nie będą tej pracy łączyć, powiedzmy, z pracą na etacie, tak, czy to nie będzie jakieś ich dodatkowe zajęcie, to chyba na początku taką największą przeszkodą do przeskoczenia tak wewnętrznie u siebie jest to, że nie wiesz nigdy, czy będziesz mieć zlecenia. No bo nigdy nie ma nic na 100%, prawda? To nie jest taki etat, że dostajesz co miesiąc te kilka tysięcy złotych, czy tam tak ustaloną pensję, tylko w jednym miesiącu może być to bardzo dużo zleceń, w innych może nie być nawet nic. Znaczy, no może nic to nie, ale jeżeli ma się już jakąś tam markę wyrobioną, ale będzie tego o wiele mniej niż na przykład miesiąc poprzedni, tak? I to też jest takie, bardzo duża elastyczność jest potrzebna, bo na przykład ja nigdy nie, znaczy rzadko kiedy dostaję z bardzo dużym wyprzedzeniem informację, a szykuje nam się na przykład bardzo duży projekt. Zazwyczaj jest to, nie wiem, w ciągu 2 dni zaczynamy projekt i na przykład za 2 tygodnie już coś tam potrzebujemy dużego, tak? Więc nie da się do tego jakby przygotować. I gdzieś ta elastyczność jest potrzebna, bardzo duża, więc jeżeli ktoś ma też duże potrzeby bezpieczeństwa, to raczej bym nie polecała, tak? Albo bym polecała po prostu copywriting, ale dla jakiejś agencji marketingowej, w której można być zatrudnionym i ona na przykład umożliwia pracę zdalną. Czyli po prostu taka umowa, ale nie własna działalność.
Rozumiem. A czy jeśli chodzi na przykład o copywriting, to czy zauważyłaś, że na przykład klienci albo pracodawcy zwracają uwagę na jakieś wykształcenie, czy po prostu można zacząć bez wcześniejszego przygotowania?
Znaczy, mnie nikt nigdy nie pytał o moje wykształcenie. Ja akurat mam kierunkowe w tym zakresie, ale nigdy nie zostałam o to zapytana. Nigdy też chyba nie przypominam sobie przynajmniej, żeby ktokolwiek pytał o CV. Jeżeli już, to większość ogłoszeń, większość tutaj pracodawców, klientów wymaga portfolio. I tutaj bym polecała każdej osobie, która chce zacząć przygodę z copywritingiem, stworzenie takiego portfolio, i to wcale nie oznacza, że oni muszą teraz, nie wiem, napisać coś za darmo dla iluś tam firm. Wystarczy, że, nie wiem, na przykład stwierdzą, że oni chcieliby się specjalizować w, nie wiem, powiedzmy tekstach o fotowoltanice, która jest teraz bardzo modna, i na przykład napiszą sobie 5 tekstów na ten sam temat, ale różnym stylem. Na przykład i poradnik, i jakiś tekst do newslettera, i tekst na stronę. Jakby różne możliwości, które klient by chciał, i to będzie ich portfolio. Także portfolio jest tutaj najważniejsze. Oczywiście, no ja jakby nie ukrywam też, że duże znaczenie później przy wyborze ma też to, dla jakich marek się pisało wcześniej, czyli to doświadczenie. To jednak, jeżeli ktoś widzi, że się współpracuje z jakąś dużą marką, to wtedy to dobrze wygląda, prawda, w portfolio. I już wiadomo, że ta osoba jest wiarygodna, godna zaufania i coś swoimi tekstami reprezentuje. No i to, co często się zdarza, to są teksty próbne, prawda, darmowe. No ja akurat za tym nie jestem, ale wiem, że wiele osób decyduje się na tą formę sprawdzenia.
Rozumiem. Wspomniałaś też, że korzystasz akurat dużo z Facebooka. Czy uważasz, że jakby trzeba być, jakby, czy widzisz jakieś trendy, jeśli chodzi o social media? Bo wiem o tym, że załóżmy TikTok chyba teraz najbardziej zyskuje na popularności. Czy starasz się, żeby podążać za tymi trendami, wykorzystujesz te nowe narzędzia, czy bazujesz na tych istniejących?
Wiesz co, no jeżeli chodzi o TikToka, to nie prowadzę żadnej firmy TikToka. Ja w ogóle mam takie obserwacje w stosunku do polskich firm, jeżeli chodzi o marketing i w ogóle social media, że one są, w większości są bardzo zachowawcze. Są oczywiście firmy, które robią naprawdę dobrą robotę i wyróżniają się tym i zyskują tych fanów. Faktycznie są to zaangażowane osoby, ale widzę, że większość firm boi się takich innowacyjnych rozwiązań, nowych, jakby wyróżnienia się, tak? Bardzo często one chcą pozostać gdzieś tam w tym, tej bardzo dużej grupie firm, mówić bezpiecznie do wszystkich, czyli tak naprawdę do nikogo. I myślę, że to jest taka duża bariera, żeby w Polsce tworzyć coś fajnego. nawet przy niewielkich budżetach, jeżeli ma firma, no to da się prowadzić to ciekawie, tak? Tylko kwestia tego, żeby pokazać tak naprawdę, kim się jest tak naprawdę, jaką marką. No i druga rzecz jest taka, że trendem jednak jest teraz budowanie takich zaangażowanych społeczności, a nie, jakby nie zbuduje się czegoś takiego, nie pokazując siebie, nie pokazując swoich pracowników, nie pokazując swojego zaplecza, a to nadal jednak chyba jest problemem w Polsce.
Czyli taka większa transparentność też w zakresie na przykład prowadzenia profesjonalnego wizerunku firm, okej.
Tak, dokładnie. Fajnie by było, gdyby jednak tak się ujawnić i też pracownicy się nie bali ujawniać, tak? Jakby, żeby praca w tej firmie faktycznie była dumą ich, a nie jakimś tam powodem do ukrywania tego.
Jasne, okej. Dobrze, Dagmara, drugą część naszej rozmowy chciałbym trochę porozmawiać na temat Twoich doświadczeń jako cyfrowa nomadka. Wiem, że dużo w przeszłości podróżowałaś. Od czego to się właściwie zaczęło? Skąd pomysł na wyjazdy i jakie miejsca dla Ciebie były ulubione albo najbardziej wygodne do pracy zdalnej?
Znaczy, pomysł był taki dość naturalny, bo ja zawsze dużo podróżowałam, również pracując wcześniej na etatach, a jak zaczęłam pracować dla siebie, to tak naprawdę ja nie miałam urlopu. Czyli każdy jakby wyjazd mój wakacyjny wiązał się z tym, że no i tak gdzieś tam musiałam zabierać ze sobą komputer, sprawdzać maila, czasem coś odpisać, czasem coś napisać na szybko. No w social mediach nie ma urlopów, więc jakby to i tak było dalej gdzieś tam po mojej stronie, nawet jeżeli w jakimś ograniczonym zakresie. I w którymś momencie doszłam do wniosku, że to i tak jakby nie ma znaczenia, skąd ja pracuję, tak? Mogę to robić z każdego miejsca na świecie. I zaczęłam po prostu więcej wyjeżdżać. Takim pierwszym krajem, w którym pracowałam, była Bośnia i Hercegowina i Serbia. Później były to różne kraje europejskie i były to raczej krótsze wyjazdy. Dopiero w Meksyku, kiedy tu się przeniosłam jakby z podróżami, to stały się też dłuższe wyjazdy ze względu właściwie na odległość, prawda, że bez sensu tu przyjeżdżać na 2 tygodnie dla takiego cyfrowego nomada i gdzieś lecieć dalej, więc zazwyczaj wykorzystywałam po prostu okres całego pół roku, który mogę tu przebywać i dopiero później przenosiłam się do kolejnego kraju, co nie oznacza, że przez te pół roku byłam w jednym miejscu, bo ja jednak lubię często zmieniać te miejsca i no tak miesiąc, półtora to jest taki akurat czas na jakiś nowy dom. Także oprócz właśnie Europy i Meksyku to była też Ameryka Południowa, Peru, Chile i Boliwia.
Mhm. No właśnie, bo teraz obydwoje jesteśmy w Meksyku, a gdzie dokładnie jesteś?
Ja w tym momencie jestem w Cabo San Lucas, to jest w Dolnej Kalifornii Południowej.
Okej, okay. Czyli jak to jest z tą waszą podróżą samochodem? Czy tutaj kupiliście samochód, czy wynajęliście? Powiedz coś więcej o tym.
Nie, samochód jest kupiony w Meksyku z meksykańskiego salonu samochodowego. Jest też, no oczywiście zostały dopełnione wszystkie formalności, takie jak uzyskanie rejestracji i wszystkich potrzebnych dokumentów. No i on po prostu jest przygotowany do podróży po całym Meksyku, a także możliwości wyjechania z tego Meksyku na przykład do Stanów, czy też w drugą stronę, Gwatemala, Belize, Honduras, w tamtym kierunku. Także no łatwiej jest tutaj jednak przemieszczać się samochodem, no nie tylko można dojechać do różnych miejsc, ale też po prostu jest to tańsze, bo autobusy w Meksyku są dość drogie. No i też oczywiście ma się większą wolność, prawda, podróżując samochodem nie jest się uzależnionym od rozkładów jazdy. Także samochód udało się kupić, cała operacja trwała około 3 tygodnie.
Wow, czyli co, jakiś lokalny komis, tak, czy ogłoszenia, jak to wyglądało?
Nie, to jest nowy samochód, po jakby wielu tutaj dywagacjach udało się ustalić, że będzie to nowy samochód, I jakby używane samochody w Meksyku też są sprzedawane przez salony samochodowe, takie, które oferują nowe. Znaczy ludzie prywatni też sprzedają, ale wiadomo, że jest to mniej bezpieczne, prawda? Bo no jest się tu obcokrajowcem bądź co bądź, więc zawsze ma się jakby taką trochę pozycję przegraną, prawda? Że my nie wiemy, w jakim stanie jest dokładnie ten samochód. W tych salonach samochodowych oczywiście one są troszkę droższe, ale są jednak sprawdzone i też plusem jest to, że otrzymuje się gwarancję. Przy samochodach używanych jest to rok, no przy nowych to chyba 3 czy nawet 5, chyba 3. Zależy oczywiście od salonu, więc to jest jednak duży plus, prawda, że jest się gdzieś tam bezpiecznym w tej podróży, bo drogi w Meksyku nie wszystkie są przyjazne, tak? No akurat tutaj w Dolnej Kalifornii na przykład jest wiele dróg szutrowych, nawet w miastach, gdzie można ten samochód łatwo uszkodzić.
No właśnie, a czy macie jakieś na przykład negatywne doświadczenia, jeśli chodzi o transport samochodem, transport lądowy na własną rękę?
Zresztą nie. Jedynym takim mniej przyjemnym doświadczeniem to chyba było właśnie kiedyś wypożyczenie samochodu, kiedy faktycznie ta wypożyczalnia bardzo się czepiała później przy oddaniu i próbowali naprawdę wszystko wmówić, byle tylko pobrać tak tą kaucję, ale jeżeli chodzi o jakiś transport autobusowy, no pociągi tutaj nie funkcjonują praktycznie w ogóle, to nie. To ja nigdy nie doświadczyłam jakichś bardzo złych, czy w ogóle złych sytuacji. Wręcz przeciwnie, te autobusy są wygodne i nawet jadąc 12 godzin, bo tak mi się też zdarzyło, nigdy nie narzekałam na jakiś komfort jazdy, wygląd autobusu. No jedyne co, nie wiem czy miałaś okazję jeździć meksykańskimi autobusami, czy też nie, zawsze jest w nich bardzo, bardzo zimno, bo jest klima odkręcona na możliwie najniższą temperaturę, jaka jest. Więc proponowałabym każdemu ubrać się dobrze.
Nie, jeszcze nie miałem okazji, ale być może będę próbował. Dopiero jestem miesiąc, półtora miesiąca tutaj, więc może jeszcze się uda. Jak wygląda twój proces przeniesienia się w nowe miejsce i pracy stamtąd? Jak wyszukujecie mieszkania? Czy są jakieś rzeczy, które zawsze robicie na początku?
Tak, znaczy ja szukam mieszkań przez Booking lub Airbnb. Jakby całkowicie zrezygnowałam z takiego chodzenia od hoteli do hotelu, hostelu i pytania o nocleg. I to, co jest istotne przy wyborze mieszkania, to jest to, czy ma internet przede wszystkim, bo ja bez internetu nie jestem w stanie pracować. I tutaj dość dobrze sprawdzam opinię, bo czasem ten internet jest, ale na przykład rwie. I to już zaczyna być problem. No nie zawsze oczywiście można znaleźć takie informacje, bo większość ludzi jednak przyjeżdża turystycznie i powiedzmy na to nie zwraca aż tak dużej uwagi. Jeżeli jest tylko możliwość, to zawsze piszę wcześniej do właściciela, czy faktycznie ten internet jest i czy on w ogóle funkcjonuje. Też dużą uwagę zwracam na zdjęciach, czy jest jakieś miejsce do pracy, czyli na przykład stolik, ewentualnie biurko, jak to wygląda. I no, czy jest w miarę cicho, tak, w okolicy, to też jest dość istotne, jeżeli się pracuje. Ja bardzo lubię pracować w kawiarniach, więc dla mnie na przykład dość istotne jest to, żeby mieszkanie było w miarę w centrum, gdzie znajdują się takie przybytki, tak, gdzie mogę wyjść szybko, sprawnie, jeżeli na przykład internet mi nie działa, to na przykład mogę iść tam i popracować i nie jest to wyprawa na cały dzień. Więc to jest dla mnie istotne, a oprócz tego no jednak biorąc pod uwagę długość podróży, to istotna jest pralka albo kuchnia, gdzie można sobie chociaż śniadania przygotować, bo wiadomo w Meksyku jest, no można tanio zjeść, ale powiedzmy wyjście zawsze codziennie na śniadanie to jest kolejny, prawda, czas, który mu trzeba poświęcić, więc czasem lepiej po prostu mieć tą kuchnię w domu. No i teraz w przypadku samochodu, no to jest to jakieś miejsce parkingowe, chociaż akurat na przykład tutaj w Dolnej Kalifornii nie ma z tym żadnego problemu i parkowanie jest bardzo proste, więc można to szybko znaleźć. I to są takie główne rzeczy, które biorę pod uwagę. Jakby drugorzędne znaczenie ma to, czy to jest całe miejsce dla mnie, czy to jest tylko pokój, na przykład przy rodzinie. Nie ma to większego dla mnie znaczenia. jeżeli chodzi o wybór mieszkania, no wiadomo, że ta druga opcja jest tańsza, więc przy dłuższej podróży zawsze to jest bardziej opłacalne.
I czy uważasz, że właśnie to wybrzeże Baja California, tak? Tak się nazywa? Czy to jest, bo ja akurat znam lepiej tylko albo południe, czyli Oaxacę, albo właśnie tutaj okolice Cancun i Playa del Carmen. Czy myślisz, że ta część właśnie w okolicy Kalifornii to jest dobre miejsce do mieszkania?
Znaczy, czy jest dobre miejsce do mieszkania, to tak ciężko mi odpowiedzieć, bo zależy, co kto oczekuje. No tutaj jest bardzo spokojnie, cicho, jest dużo natury, ale jest też pustynia, znaczy właściwie stolica i wszystkie, jest stolica La Paz, Cabo San Lucas i San Jose del Cabo i to są takie główne miasta, powiedzmy większe, które tu są. To są bardzo malutkie miasteczka i one wszystkie otoczone są pustynią. Więc jakby to, co ja zaobserwowałam, to na pewno to, że nie ma tu takich usług i takich na przykład sklepów, galerii, jak jest to nazwijmy w części kontynentalnej Meksyku, czy w tych częściach bardziej takich typu Yucatan, tak, turystycznych, jest tego mniej. Jest na pewno mniej takich sieciowych kawiarni i może to utrudniać życie na przykład komuś. No podróż między jednym a drugim miasteczkiem też wymaga jakiegoś tam przemieszczenia się 70, czasem więcej kilometrów, ale myślę, że jeżeli ktoś poszukuje czegoś takiego spokojnego, gdzie się może odciąć trochę od świata, pobyć z naturą, to będzie tutaj dobrze się czuł, tak? Jest to też dość bogaty i bezpieczny region, więc to jest też duży plus dla kogoś, kto na przykład może się obawiać tego Meksyku, prawda, że będzie niebezpiecznie, nie wiem, nie chce mieszkać w mieście Meksyk, czy tam boi się Oaxaki, to myślę, że tutaj on będzie się czuł bezpiecznie, bo tutaj jest tak bardzo europejsko-amerykańsko trochę. Wszyscy są to po prostu tak bardziej uporządkowani, bym to nazwała. Więc myślę, że to jest dobry region na zaczęcie, a nie wiem, czy akurat na jakieś dłuższe mieszkanie, tak? Bardzo długie. Myślę, że nie, no ale to może ja myślę ze swojej perspektywy, gdzie ja jednak wolę duże miasta.
Rozumiem, to są bardzo wartościowe tipy. A czy masz jakieś plany na to, co dalej? Czy planujecie dalej podróżować po Meksyku?
Znaczy na pewno przez te pół roku tak. Bo ja mogę zostać tu tylko pół roku i no, taki pierwszy plan to jest w ogóle przejechanie całego tego półwyspu. No, my jesteśmy na samym jego końcu, do granicy ze Stanami, dzieli nas jakieś 2000 kilometrów, więc, czyli do Tijuany. I to na pewno zajmie około 2 miesięcy, tak myślę, przy takim spokojnym podróżowaniu i zobaczeniu też czegoś. A później już wjazd do tego Meksyku północnego i centralnego, gdzie też chwilę będziemy spędzać, a później pewnie no tutaj przelecenie do jednego z krajów ościennych, czyli być może będzie to Kanada, być może będzie to Kolumbia i chwilę zwiedzenie, żeby tak sobie jakby odświeżyć krajobrazy, i zobaczyć coś nowego, coś innego. Myślę, że później będzie powrót do Meksyku, bo jest tu tyle różnych rzeczy, że przy takim łączeniu pracy z podróżami no nie jest to możliwe, żeby zobaczyć wszystko pół roku, a myślę, że nawet w rok będzie ciężko.
Jasne, tak. Ja też zgadzam się, że Meksyk jest bardzo różnorodny. Też to widzę niezależnie od tego, czy właśnie jesteśmy bardziej na północ w kierunku Meridy, czy na południe w stronę Tulum. Nie można się nudzić. Okej, Dagmara, czy w takim razie, czy miałabyś może jakieś porady dla osób, które chcą zacząć właśnie podróżować, pracować zdalnie, chcą być cyfrowymi nomadami?
Znaczy, no na pewno bym poradziła, żeby miały zabezpieczenie w postaci jakichś stałych klientów, których warto mieć. Nie szukały nowych wyjeżdżając, bo jednak do podróżowania potrzebne są fundusze i nie ma tutaj w ogóle o czym dyskutować. Ja wiem, że na przykład wiele osób wyjeżdża do pracy do Azji, pracować, prawda, łączyć podróże z pracą do Azji. No na przykład dla mnie osobiście jednak lepiej jest zacząć na przykład od Meksyku, czy Ameryki Południowej, która jakby dla mnie kulturowo jest bliższa Europie. I nie ma tu dla mnie takiego szoku kulturowego. No jednak ci ludzie żyją podobnie, zostali wychowani w podobnych wartościach, w podobnej wierze, tak nawet jeżeli teraz gdzieś tam ktoś się z nią nie utożsamia, no to jest to bardzo podobne. Podobnie jedzą, podobnie wyglądają ich domy. Nie był to dla mnie aż taki szok. Nie ma też, znaczy oczywiście są rozwarstwienia społeczne, ale one nie są aż tak dla mnie widoczne jak na przykład w Indiach. Więc jest też dobre zaplecze i myślę, że bardzo ważne jest znalezienie sobie właśnie takiego kraju, w którym to będzie, tak? W którym się będziemy czuć dobrze i bezpiecznie i będzie to zaplecze, z którego będziemy mogli korzystać. No też na początku, tak w sumie to polecałabym, żeby pracować z kraju, z którego łatwo wrócić do Polski, gdyby nam się tam nie podobało. Bo to dość ważne, prawda? Nie każdy jest w stanie żyć po prostu na walizkach i fajnie jest wiedzieć, że może się zawsze wrócić. Mieć na to środki i wiedzieć, że to połączenie jest jakieś realne w ogóle. Ja też na przykład na początku lepiej się czułam, wiedząc, że w Polsce mam dokąd wrócić, czyli mam jakby swoje miejsce, mam swój dom, swoje mieszkanie. To jednak gdzieś tam tak spada ciśnienie, prawda, że wróci się, no i co dalej, tak? Gdzie mamy iść? A oprócz tego, no to radziłabym zadbać o takie rzeczy formalne, typu ubezpieczenie, typu internet, który tutaj jest, telefon, na którym będzie można cały czas sprawdzać ten internet, jakaś podstawa językowa, dzięki której możemy się dogadać. Fajnie też jest poszukać sobie osób, które mieszkają w tym kraju, Polaków, i móc jakby z nimi się spotkać, bo jednak gdzieś tam brakuje, prawda, w którymś momencie tego języka polskiego czy takich spotkań. To jest zawsze miłe, ale też nie radziłabym cały czas jakby obracać się tylko w towarzystwie Polaków czy tylko w towarzystwie cyfrowych nomadów, ale też wyjść do ludzi, takich zwykłych tutaj, którzy tu mieszkają. Bo to też jest jakby warte zauważenia, prawda? W końcu chcemy poznać ten kraj, a nie tylko jakąś tam jego turystyczną stronę.
Tak, i z tego co widziałem, nawet ta społeczność Polaków, nawet tutaj w Meksyku, jest dosyć spora, bo już po co chwilę widzę, że nie dość, że osoby, które prowadzą jakieś vlogi i społeczności większe tu przylatują, to jeszcze są osoby z Polski, które tu mieszkają dłużej, prawda?
Tak, znaczy takie chyba największe społeczności właśnie są na Jukatanie, no oczywiście w mieście Meksyk i chyba w Oaxace, z tego co się orientuję, jest tam dość dużo Polaków. No i to zawsze, prawda, jest jakieś takie większe poczucie bezpieczeństwa za granicą, kiedy się wie, że gdzieś tam obok mieszka rodak. Ale tak jak mówię, no dla mnie na przykład nie jest to aż takie ważne. Ja czasem nawet wolę, jak nie ma tych Polaków, bo to takie trochę dla mnie jest jakby cały czas bycie w jednej kulturze, a ja jednak podróżuję po to, żeby poznać inne i niekoniecznie zawsze mi to jest potrzebne. Właściwie czasem nawet nie jest bardzo i raz na jakiś czas to zupełnie wystarczy.
Tak, no chciałem podkreślić właśnie ten element, że właśnie bardzo też dużo daje poznawanie tych lokalnych społeczności, lokalnych kultur. Ja też w poprzednich odcinkach podcastu mówiłem właśnie o tym, że też właśnie lubię, kiedy nawet polecam innym ludziom, żeby nie podróżowali tylko i wyłącznie w gronie Polaków, nie robili sobie takiej bańki wokół siebie języka, na przykład polskiego, bo to powoduje taki sztuczny dystans pomiędzy swoim otoczeniem. Bo na przykład jeśli nie mamy tego innego języka, no to łatwiej nam się zintegrować z naszym otoczeniem.
Dokładnie. No ja też tak uważam. Uważam też, że warto też czasem, przynajmniej jeżeli jest się dłużej, tak, na przykład jako cyfrowy nomad, niekoniecznie właśnie zatrzymywać się w bardzo turystycznych miejscach, czy też chodzić do takich miejsc, jakichś kawiarni czy restauracji typowo turystycznych, ale po prostu być tutaj na miejscu, na przykład w jakiejś dzielnicy mieszkalnej typowej zamieszkać, tak? Nie w hotelu, tylko w jakimś takim zwykłym szeregowcu, jakimś bloczku, który oni tu mają, otoczonym być samymi lokalnymi ludźmi, zjeść gdzieś lokalnie, bo wtedy tak bardziej się obserwuje, prawda, jak to wszystko wygląda. I chyba to ma taki największy klimat, no bo jeżeli mamy być gdzieś zamknięci wśród tylko swoich rodaków, no to właściwie możemy robić to też w Polsce, bo to nie ma znaczenia, tak? Bo chyba, że komuś faktycznie tylko zależy na tym, żeby mu było ciepło. No to tak, no to okej, to jest to jakieś tam rozwiązanie.
Świetnie, myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Obydwoje zachęcamy do tego, żeby właśnie poznawać lokalne osoby i lokalne kultury. Dagmara, ja dziękuję Ci bardzo za wszystkie Twoje tipy, zarówno dotyczące pracy zdalnej, jak i bycia social media managerem. Także dzięki jeszcze raz.
Dzięki, do usłyszenia, cześć.
Dziękuję za wysłuchanie odcinka z Dagmarą i zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie. Jeśli jeszcze go nie śledzisz, to oprócz podcastu wrzucam też tam moje vlogi z podróży. Teraz jestem nadal w Meksyku. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, wszystko u Ciebie dobrze. A my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na zdalniaku.